Witam, a moim gościem jest Witold Zębaczyński, poseł Koalicji Obywatelskiej, członek Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Witam, panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie, redaktorze. Przepraszam państwa za nieobecność w studio. Tutaj łączę się z sali kolumnowej w Sejmie, ponieważ głosowania się przedłużyły i po prostu nie miałem możliwości się przetransferować do studia.
Bardzo rozumiemy, współczujemy, ale ja zacznę od pytania nie o głosowania, tylko o to, czy wierzy pan, panie pośle, że Zbigniew Ziobro 14 października stanie przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa?
To nie jest kwestia wiary, to jest kwestia obowiązku Zbigniewa Ziobro jako obywatela. Został poddany badaniu biegłych sądowych, którzy określili jego stan zdrowia za wystarczający do tego, żeby stawił się przed...
Panie pośle, ale ja się nie pytam, jakie są jego obowiązki, ja się pytam o pana kwestię pana wiary, dlatego że jest wiele możliwości, żeby tego przesłuchania 14 października uniknąć. Pierwszą z nich jest zwolnienie lekarskie, inną jest przedstawienie odmiennej ekspertyzy lekarskiej.
Muszę zdementować pana słowa. Nie ma możliwości przedstawiania innej opinii lekarskiej niż opinia biegłych sądowych sporządzona na zlecenie prokuratury. To jest jedyna opinia wiążąca świadka do stawienia się przed komisją śledczą, jak również przed sądem karnym. Co do pozostałej kwestii tej wypowiedzi, to warto podkreślić, że to ten obowiązek stawiennictwa wynika wprost z przepisów kodeksu karnego. Jeżeli Zbigniew Ziobro się nie stawi tego dnia, nie może również się zasłonić zwolnieniem lekarskim, ponieważ opinia biegłych wskazuje, że jego stan zdrowia jest wystarczająco dobry.
Panie pośle, opinia jednego biegłego, mówi Zbigniew Ziobro i dodaje, który mnie nie zbadał i nie wystąpił o najnowsze dane.
Zbigniew Ziobro po prostu wprowadza państwa w błąd. Ten biegły sądowy przeprowadził na zlecenie prokuratury analizę dokumentacji medycznej świadka i to jest standardowa procedura, która tyczy się wszystkich świadków w Polsce. Jak pan sobie wyobraża, żeby biegły lekarz sądowy rozmawiał z każdym świadkiem w procedurze karnej? Każdy świadek wtedy by mówił, że on się źle czuje, żeby zeznawać. Nikt w Polsce by nie zeznawał przyczyny.
Ale Zbigniew Ziobro twierdzi także, że nie zbadano najświeższej, aktualnej jego danej i na przykład Zbigniew Świąkalski mówi, jeśli to rzeczywiście nie były najnowsze dane, to ekspertyza może być podważona.
Zbigniew Ziobro zwyczajnie państwa wprowadza w błąd. Opinia biegłego jest w oparciu o dokumentację, która jasno stwierdza, że Zbigniew Ziobro jest dzisiaj zdrową osobą, która jest w stanie zeznawać zgodnie z kodeksem postępowania karnego, jak każdy obywatel był.
Panie pośle, żebyśmy doprecyzowali. Pana zdaniem i biegłego Zbigniew Ziobro jest zdrową osobą.
Tak, jest osobą zdrową do złożenia zeznań. Może zeznawać ciurkiem przez 2 godziny w jego wypowiedzi.
No to znaczy, że nie jest osobą zdrową. To znaczy, że jest co najwyżej zdolny do składania zeznań. Pan powiedział, Zbigniew Ziobro jest osobą zdrową.
Panie redaktorze, moje słowa są oparte o zapisy opinii, z której nie wynika, że Zbigniew Ziobro choruje dalej na raka.
Rozumiem. I pana zdaniem zarówno współpracownicy Zbigniewa Ziobry, jak i on sam wprowadzają opinię publiczną w błąd, twierdząc, że Zbigniew Ziobro nadal jest chory na nowotwór.
To jest wierutne kłamstwo, które jest jak gdyby taką naturalną dla nich sztuczną zasłoną po to, żeby uniknąć tego przesłuchania i odpowiedzialności. Byłoby możliwości wydania opinii przez biegłego zezwalającej na przeprowadzenie przesłuchania, jeżeli biegły by uznał Zbigniewa Ziobro za osobę dalej chorującą na tyle, by nie móc zeznawać.
Panie pośle, ale myśmy widzieli, wszyscy widzieli Zbigniewa Ziobrę i on nie wygląda jak osoba zdrowa.
No widzi pan, to jest prawda ekranu i prawda czasu. Ja znam dokumenty i Zbigniew Ziobro będzie tutaj jak każdy obywatel poddany tej procedurze, niezależnie od tego, jakie ma wpływy medialne, jakie popełni.
A jeśli się nie stawi?
To wtedy będziemy wnioskować zgodnie z procedurą postępowania karnego o ukaranie Zbigniewa Ziobro karą 3000 zł. Jeżeli w dalszym ciągu ta kara nałożona przez sąd nie pomoże, Zbigniew Ziobro będzie doprowadzony na przesłuchanie. To nie jest pierwszy świadek w Polsce, który w procedurze karnej zasłaniał się zwolnieniami lekarskimi, do czego miał prawo. To nie jest pierwszy świadek w Polsce, który został na którego temat opinii została wydana opinia biegłych lekarzy sądowych. W związku z tym musi być traktowany jak normalny
obywatel. Czyli doprowadzicie go, jak będzie trzeba, doprowadzi go policja na przesłuchanie.
Dokładnie jest napisane tak, będzie doprowadzony przez policję, jeżeli będzie się uchylał. W opinii jest nawet napisane, że może zeznawać normalnie w pozycji siedzącej, ma mieć dostęp do letniej wody, co mu zapewnimy. Przesłuchanie jego ciągiem wypowiedzi nie może trwać dłużej niż 2 godziny, czyli będziemy liczyć jego wypowiedzi, odpowiedzi na pytania Wysokiej Komisji, tak żeby to nie przekroczyło tego interwału. Następnie będziemy robić niezbędną przerwę kilkudniową, jeżeli będzie kontynuacja tego przerwy.
Panie pośle, ale to co pan mówi znaczy jednak, że on nie jest zdrowy. To znaczy, jeśli są takie warunki, to znaczy, że jest jednak chory, co najwyżej biegły stwierdził, może zeznawać. To jest jednak inna deklaracja. Pan powiedział, że jest zdrowy. To jest troszeczkę co innego.
Panie doktorze, osoba, która została poddana zabiegowi chirurgicznemu w przestrzeni przełyku i tak dalej, do końca życia będzie pod wpływem tych zdarzeń. To nie zmienia jednak faktu, że zgodnie z opinią Zbigniew Ziobro jest osobą na tyle zdrową, żeby móc te zeznania złożyć. I to komisji wystarczy. Dlatego proszę nie tworzyć takiej wizji chwytającej za serce, że tu się ktoś nad biednym Zbigniewem Ziobro wnęca. To jest procedura obowiązująca wszystkich Polaków. I niech Zbigniew Ziobro się tutaj nie stawia i nie tworzy tego thrillera medycznego wokół własnej osoby, bo to jest żenujące. Niech stanie w prawdzie i po prostu tego 14 o 10 tutaj w Sejmie odpowie na pytanie komisji.
No, zobaczymy, czy się stawi. Jeszcze jedno pytanie, bo nawet jeżeli się stawi, może zrobić dokładnie to samo, co zrobił choćby szef ABW, były szef ABW Piotr Pogonowski, i powiedzieć, ja tej komisji nie uznaję, może też wysłać takie pismo, bo Trybunał Konstytucyjny orzekł to, co orzekł.
Nie, to nie orzekł, panie redaktorze, Trybunał Konstytucyjny, ponieważ...
Zdaniem Zbigniewa Ziobry orzekł to Trybunał Konstytucyjny.
W układzie tym orzekającym istnieje niestety delikt w postaci udziału sędziego dublera, czyli przebierańca osoby, która przyodziała togę Trybunału Konstytucyjnego i uzurpuje sobie prawo do wydawania wyroku. Nie ma wyroku w porządku prawnym odnośnie Pegasusa. Komisja normalnie pracuje. Zbigniew Ziobro jest w dobrym stanie zdrowia, wystarczająco zgodnie z opinią do tego, żeby po prostu zeznawać. Uważam, że to jest naprawdę poniżej pasa, kiedy próbuje się zasłaniać swoim zdrowiem.
Panie proszę, ale ja wrócę jeszcze raz do tego pytania. To znaczy, załóżmy nawet, że go doprowadzicie. Załóżmy nawet, że policja doprowadzi go na komisję, a on powie... Nie będę zeznawał, ponieważ według Trybunału Konstytucyjnego, który on uznaje, jest wyrok, który mówi, że was nie ma. No i co wtedy zrobicie? Przecież nie zmusicie go do zeznań.
Panie redaktorze, ta sprawa już jest rozstrzygnięta przez Sąd Powszechny. Jarosław Kaczyński na mój wniosek za odmowę złożenia ślubowania został ukarany przez Sąd Powszechny prawomocnie w drugiej instancji, w pierwszej i w drugiej instancji, karą 3000 zł, a już w porządku tym uznawanym przez PiS, nieuznawanym przez wszystkich zdroworozsądkowo myślących obywateli w Polsce istniało zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego zakazujące pracy komisji. Proszę zrozumieć, tu nie chodzi o prawo, tu chodzi PiS-owi o to,
panie pośle, ale ja się pytam, co zrobicie, jeśli on wam powie to, co powiedział szef, były szef ABW. To jest zupełnie inne pytanie. Nie o to, kto ma rację, tylko co wtedy zrobicie?
Bardzo prosta odpowiedź. Świadek, który stawi się na przesłuchanie i odmówi złożenia ślubowania, bądź odmówi odpowiedzi na pytanie, podlega karze, którą zasądza sąd w wysokości 3000 zł. Następnie, jeżeli ta kara nie będzie wystarczająca dla świadka, który jest zobligowany jak każdy normalny Polak do tego stawiennictwa, kolejnym krokiem jest doprowadzenie. Nie będziemy się tutaj wahać.
No tak, ale dobrze, doprowadzicie go, on odmówi i co?
No i wtedy, panie redaktorze, zostaje znowu pole do działania sądów powszechnych, tych, które nie są neosędziami, do tego, żeby po prostu dalej wydawać postanowienia w zakresie kar dyscyplinarnych i ewentualnie doprowadzenia do tego, żeby świadek zeznawał zgodnie z literą prawa. Więc ja sobie nie wyobrażam tego, żeby były minister sprawiedliwości po prostu lekceważył również rozstrzygnięcia sądów powszechnych, nie tylko Trybunału, który
Witold Zembaczyński, poseł Koalicji Obywatelskiej, członek Komisji Sejmowej Śledczej, Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, był gościem Radia RMF FM. Żegnamy się z słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24 na naszej stronie rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych. Panie pośle, może ja mam większą wyobraźnię niż pan, ale ja sobie jednak potrafię wyobrazić sytuację, w której poseł Ziobro, były minister sprawiedliwości, jednak się nie stawia i płaci po prostu te kary. No, i pytanie moje, naprawdę, to znaczy ja nie pytam się o to, co jest prawnie, tylko pytam się o to, co wtedy zrobicie. Bo wydaje mi się, pamiętam, że zapowiedzi były takie, że ma być przesłuchiwane 15 października, one były nieoficjalne wprawdzie, teraz to już jest 14 października i to wygląda trochę tak, jakbyście uznali, że jak się nie stawi, to będzie trochę symboliczna kompromitacja, więc lepiej niech to będzie 14 października.
Jedyna kompromitacja to jest lekceważenie organu Sejmu, jakim jest komisja śledcza. To nie jest pierwsza komisja śledcza, ale to jest pierwsza sytuacja, w której politycy przed tą komisją śledczą rozliczani po prostu próbują się zasłaniać przed odpowiedzialnością. Ja zwrócę uwagę, że my nie wydajemy tutaj wyroku karnego. My tworzymy raport oraz przedstawiamy opinii publicznej światło na sprawę, która nie jest ogarnięta przez inne organy państwa. Dlatego nasza rola jest bardzo ważna i to wtedy ocena Zbigniewa Ziobro, jego zachowania czy innych osób, które lekceważą opinię publiczną i Sejm, nie stawiając się na przesłuchanie bądź odmawiając składania zeznań, pozostanie po stronie społeczeństwa i ta ocena będzie surowa, bo my nie prosimy o nic więcej, tylko o to, żeby stawić się na to przesłuchanie, żeby zeznawać zgodnie z prawdą, żebyśmy mogli stworzyć z tego rzetelny raport i odpowiedzieć opinii publicznej, gdzie doszło do nieprawidłowości.
Ale jak pan doskonale wie, opinia publiczna jest podzielona, część opinii publicznej uważa, cokolwiek byś pan teraz nie powiedział, panie pośle, część opinii publicznej uważa, że ciągacie po sądach ciężko chorego człowieka, który czeka na kolejne badanie, o czym mówią jego partyjni koledzy.
To mówią partyjni koledzy i teraz pytanie, komu wierzyć, partyjnym kolegom czy opinii biegłego lekarza uprawnionego do tego? Ja, kiedy przeczytałem tą opinię, zdałem sobie sprawę z tego, jak wielkim kłamstwem założycielskim jest cała narracja wokół Zbigniewa Ziobro. Przecież to suwerenna Polska zmontowała...
Cała narracja, znaczy panie pośle, cała narracja, poseł nie był chory?
Nie, oczywiście, że był chory, był poddany leczeniu. To leczenie zostało pozytywnie zakończone. Jest rekonwalescentem, jak każda osoba poddana takiemu leczeniu, ale nie różni się niczym od tysięcy innych chorób poddanych procedurze karnej, czyli wzywanych przed organy. Dlaczego Ziobro ma być traktowany specjalnie? Jak to wytłumaczyć wszystkim innym świadkom w Polsce, którzy w wyniku takich czynności zleconych przez prokuraturę są doprowadzani do składania zeznań? No czym Zbigniew Ziobro jest lepszy od tych wszystkich innych tysięcy świadków w Polsce?
Dobrze, a co wam zrobił Robert Kostro, bo już odwołany szef Muzeum Historii Polski?
Panie redaktorze, nie za bardzo rozumiem to pytanie, ponieważ nie są to obszary jak gdyby mojej działalności.
Trudno pytam się o to dlatego, że to jest jedna z tych postaci, która łączyła PO i PiS. On był ministrem, był zarówno dyrektorem za PiS-u, jak i za Platformy. Teraz zostaje odwołany. Trochę to tak wygląda, jakby chodziło o obsadzanie swoimi wszystkich stanowisk. Szczególnie, że bronią go także byli politycy Koalicji Obywatelskiej. Broni go Tomasz Nałęcz. To jest taka postać takiego klasycznego państwowca. Po co wam jego odwołanie?
Redaktorze, nie znam konkretnie tego przypadku, ale skomentuję mniej więcej system, jakim staramy się poruszać w zakresie kadr. Proszę zauważyć, że jedną z wielkich pretensji naszych wyborców jest to, że wymiana kadrowa idzie zbyt wolno. I teraz bardzo wiele osób, które były w spółkach Skarbu Państwa, które pracowały w różnych instytucjach za czasów PiS-u, dalej tam przebywają.
Ale on pracował w tym muzeum także za czasów Koalicji Obywatelskiej.
Ja rozumiem, ale proszę pamiętać jedną rzecz. Tak jak nie jest się do końca życia posłem, radnym, tak samo nie jest się dyrektorem do końca życia niczego. Zawsze jest tak, że organ nadzorujący, w tym wypadku nie wiem, czy to jest ministerstwo, czy ktokolwiek, ma prawo do kształtowania swojej polityki.
Panie pośle, czyli pan mówi tyle. Zarzut jest taki, że za wolno wymieniacie, więc wymieniacie, no ale to jest czysto partyjna motywacja.
Ja uważam, że za wolno wymieniamy w dalszym ciągu, tak, gdzie zostały instytucje zabetonowane. Ja na przykładzie klęski powodzi widzę zabetonowanie instytucji. Widzę, że wszędzie w Polsce byli obsadzeni koledzy i różne pociotki oraz tak zwani Misiewicze.
Ale to akurat nie jest Misiewicz, to nie jest kolega czyjś.
Ja nie powiedziałem, że jest, ale proszę zauważyć, kiedy PiS hurtowo doprowadzał do rewolucji kadrowej w każdej instytucji, nie patrząc na nic, wtedy nie roztrząsaliśmy każdego przypadku. Nie wiem, czemu ten urzędnik został odwołany, czemu nie, ale wiem jedno. Każdy, kto kształtuje politykę kadrową i jest za to odpowiedzialny, ma prawo dobierać te kadry, tylko z jednym zastrzeżeniem. To mają być kadry odpowiednio
przygotowane. Panie pośle, czyli kiedy stracicie władzę, PiS również będzie, PiS albo jakakolwiek inna partia, która wygra, będzie miała prawo wyczyścić wszystkich do zera.
Ale proszę powiedzieć, jak pan porówna skalę czyszczenia PiS-u?
Ale zadałem panu konkretne pytanie. Czy mają prawo, czy będą mieli prawo czyścić do zera?
Odpowiem konkretnie. Wszystkie osoby, wobec których kompetencji są zastrzeżenia, albo pełniły te funkcje na zasadzie fasady, bądź atrapy, bądź pozorowały...
Ale ja jeszcze raz pytam, rozmawiamy cały czas o Robercie Kostro. Pan mówi o sytuacjach oczywistych. Wtedy można wymienić, ale tu nie ma takich zarzutów.
Nie znam tego przypadku, jeszcze raz powiem, bo nie zajmuję się akurat tą działką, ale... To do zasady powiem tak, jeżeli wrócimy do tej rozmowy, kiedy będzie tam powołana nowa osoba i okaże się, że znacznie odstaje, to wtedy będzie problem.
Dobrze, ale to już wiemy, kto jest to, komu złożono tą propozycję. Profesor Marcin Napiórkowski, wybitny semiotyk kultury, znakomita postać, ale nie historyk, nie człowiek zajmujący się historią Polski.
Wie pan, to nie jest pierwszy przypadek, że osoba, która pełni konkretne funkcje, zarządcza, a dyrektor zawsze ma takie kompetencje pod sobą, musi być przede wszystkim dobrym menadżerem.
Ale on nie był menadżerem, on jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, panie pośle.
Nie wiem, czym kierował w życiu, nie wiem, za co odpowiadał, ale wiem jedno, że te zmiany kadrowe, które następują, są kroplą w morzu tego wszystkiego, co się zadziało za czasów naszych poprzedników. I tu nie chodzi o to, żeby to relatywizować. Pan poruszył jeden konkretny przypadek. Ja bym się skupił raczej na tych...
A ja mówię o tym przypadku, dlatego że w tym przypadku protestują ludzie od prawa do lewa. To jest konkretny przypadek. Są listy do premiera, są prośby. Protestuje Juliusz Braun, protestuje Tomasz Nałęcz. No to nie są postacie z PiSu.
Rozumiem, w porządku. Mam nadzieję, że ta zmiana będzie na lepsze i wtedy po czasie będziemy mogli ją ocenić.
Dobrze, wróćmy do Powodzi. Zaczął pan mówić o Powodzi. Pan jest z Opolszczyzny, jest pan posłem z Opolszczyzny. Wiem, że dzielnie pan wspierał powodzian. Jaka jest tam teraz sytuacja? Co tam się dzieje? No, jest pan na bieżąco, chociaż teraz w Warszawie, ale z pewnością śledzi pan wydarzenia z tego terenu.
Tak, przyjechałem dzisiaj do Warszawy. Wczoraj byłem jeszcze w województwie opolskim. W miejscach najbardziej dotkniętych błyskawiczną górską powodzią zmieniły się potrzeby powodzian. Teraz nie ma już potrzeby dostarczania żywności, wody mineralnej, różnych środków higieny osobistej. Jest gigantyczna potrzeba zaopatrzenia tych ludzi w sprzęt AGD, sprzęty do remontu, w to wszystko, co posłuży odbudowie, i to są najważniejsze potrzeby, w tym środki grzybobójcze, środki higieniczne, no i oczywiście z czasem meble, bo niestety nieruchomości poddane temu żywiołowi wymagają gruntownego remontu.
Rozumiem. I to są te rzeczy, które mogą wysyłać obywatele, którym mogą pomóc ci, którzy chcą pomóc ludziom na Opolszczyźnie czy na Dolnym Śląsku.
Tak, bardzo państwa proszę, apeluję z tego miejsca, żeby powstrzymać się z tą pomocą humanitarną, która rozpościerała się na żywność, na napoje, na te środki takiej no, pierwszej potrzeby, a przekonwertować to na systemowe działanie polegające na zaopatrywaniu ludzi w materiały budowlane, w farby, w to wszystko, co posłuży po prostu odbudowie nieruchomości. Oczywiście mamy wielkie potrzeby infrastrukturalne, stąd pokładam gigantyczne nadzieje w samej operacji Feniks, dlatego że wczoraj, kiedy penetrowałem koryto Białej Nyskiej, to między Głuchołazami, Białej Głuchołaskiej, przepraszam, między Głuchołazami właśnie Nowym Świętowem i samą Nysą, rzeka właściwie wyznaczyła sobie miejscami nowe koryto, straciła całkowicie te zabezpieczenia przeciwpowodziowe, które tam funkcjonowały, więc ta operacja bez ciężkiego sprzętu i wysiłku różnych rodzajów sił zbrojnych jest po prostu lokalnie nie do udziału.
To jest oczywiście krótkoterminowe działanie, bo to będzie udrażnianie dróg, budowanie szybkich takich mostów. Natomiast to jest też cała kwestia odbudowy infrastruktury. Gigantycznych strat. To są i drogi, i koleje, i często budynki użyteczności publicznej, oczyszczalnie ścieków. Jest gigantyczna praca. Pana zdaniem ta pomoc, która jest zaplanowana przez rząd, duża, to trzeba uczciwie powiedzieć, i te ułatwienia są wystarczające, czy potrzebny będzie drugi pakiet specustawy?
Dzisiaj jeszcze straty nie są do końca policzone. Wody Polskie nie potrafią odpowiedzieć, jak znaczne są uszkodzenia infrastruktury przeciwpowodziowej. Gminy nie do końca są w stanie określić, jak wyglądają ich drogi, to samo powiaty czy województwa. Przede wszystkim z powodu tego, że skala zniszczeń, na przykład na przepustach, wiaduktach i mostach, wymaga ekspertyz inżynieryjnych. To zajmie chwilę. Natomiast to, co jest dla mnie bardzo istotne, żebyśmy wyciągali wnioski nie tylko w zakresie odbudowy, ale rozwiązań no, takiego działania kryzysowego. Ich jest bardzo wiele. Ja bym zaczął od tego, że trzeba przede wszystkim stworzyć takie podwaliny i właściwie dopracować tak ten projekt ustawy o obronie cywilnej, żeby włodarze poszczególnych gmin posiadali własną łączność na wypadek takiej katastrofy, bo kiedy nas zalało na Opolszczyźnie, to zwykła komunikacja przez telefony komórkowe, przez internet po prostu siadła. I potem słyszymy takie alarmujące głosy różnych samorządowców, że do nich informacja nie dotarła. Nie dotarła, ponieważ nie posiadali magazynów energii, Starlinków, czyli internetu bezpośredniego z satelitą, nie posiadali własnej komunikacji opartej o inne środki niż telefon, czyli takiego przysłowiowego walkie-talkie. W takiej sytuacji naprawdę trudno jest zarządzać tym kryzysem na miejscu. Dlatego te zmiany muszą być również w obszarze na przykład samej pomocy. Ja zauważyłem taką rzecz, że wodociągi, na przykład w mieście Lewin Brzeski, które zostały tam uszkodzone, spowodowały to, że no, przerwa w dostawie wody praktycznie nastąpiła na krótki czas, ale była niezbędna duża dawka transportu wody w okolice Głuchołaz i tą funkcję przejęły wtedy siły zbrojne i Państwowa Straż Pożarna. Moim zdaniem wodociągi powinny posiadać takie spółki wodociągowe gminne, własne zasoby filtrujące, mobilne systemy do tego, żeby nie zamieniać się rolami w kryzysie, czyli na przykład kiedy w wyniku jakiegoś...
Żeby woda zajmowała się wodą, a policja, wojsko i straż pożarna tym, czym się powinna zajmować. Panie pośle, ale to jest jeszcze jedno pytanie, bo ono też jest istotne. Pan wspomniał o zapobieganiu, także o łączności, ale jest pytanie też o budowanie zabezpieczeń. Premier mówił o tym, że będą potrzebne masywne działania, ale to oznacza choćby być może budowę nowych potężnych zapór albo nowych zbiorników retencyjnych, a to może oznaczać no na przykład wysiedlenia, to znaczy najpierw odebranie ziemi, a potem budowę w jakimś miejscu potężnych zapór i to nie w perspektywie 2 lat albo 4, ale 20 albo 30.
Tak, to jest wyzwanie cywilizacyjne i wymaga kooperacji na granicy polsko-czeskiej. Ja zauważę, że te masy wody, które spadły po polskiej stronie, to jest jedno, a drugie to jest to, co było w Jesenniku na masywie Pradziada i co przypłynęło do nas na przykład przez Góry Opawskie, więc potrzebujemy tej współpracy transgranicznej, a w samej Kotlinie Kłodzkiej przystąpić do i znaleźć akceptację społeczną do tego, do budowy zbiorników retencyjnych, które będą w stanie Nysę Kłodzką okiełznać. Rzekę, która zwykle jest takim trochę szerszym strumykiem, a miała przepływ mniej więcej taki sam jak Wisła na co dzień.
Ale panie pośle, wszyscy wiemy o tym, że to nie jest pierwszy raz, że tam niestety Kłodzko na przykład bywa ofiarą tych rzeczek, które tam płyną. Zazwyczaj to są rzeczywiście strumienie, ale płyną i co jakiś czas staje się ofiarą powodzi, no bo tak to działa po prostu.
Oczywiście, to trzeba zwrócić uwagę na to, że jest to nowe zjawisko pogodowe. To, co widziałem w tych terenach podgórskich, ta powódź błyskawiczna, to było coś, z czym myśmy się w 1997 roku nie spotkali. Ale też odrobiliśmy lekcje. My na równinach, czyli w Kędzierzynie Koźlu, w Raciborzu, w Opolu czy we Wrocławiu, poprzez to, że inwestowaliśmy w zabezpieczenia przeciwpowodziowe na samej Odrze oraz sam zbiornik Dolny Racibórz. To się sprawdziło, dlatego to trzeba przekładać na mniejsze rzeki i niestety dużym wysiłkiem inwestycyjnym doprowadzić w perspektywie znacznie przekraczającej naszą kadencję do tego, że te zmiany nastąpią.
I jeszcze panie pośle, tak? Jeszcze jedno pytanie o pomoc dla mieszkańców, bo pan oczywiście mówi o projektach infrastrukturalnych. To jest zrozumiałe, one są potrzebne, konieczne, odbudowa, także okiełznanie rzek. Ale pytanie o ludzi, którzy teraz mają odbudować swoje domy. Mówicie 200 tysięcy na odbudowę domu. W przypadku remontu okej. Okay. Zazwyczaj starczy, ale tam są domy, które są kompletnie zniszczone. Myślicie tak, o tym, że dla części ludzi to jest po prostu za mało?
O, to jest prawda. Byłem w takich domach, na przykład w miejscowości Jarnątówę, gdzie został całkowicie podmyty fundament. W tej chwili w mieście Lewin Brzeski na przykład jest taki problem, że woda zalega w dalszym ciągu w piwnicach. Jej nie można odpompować, dlatego że to rozmyje fundamenty. Oczywiście ta skala potrzeb w poszczególnych gospodarstwach domowych będzie gigantyczna. Natomiast to jest wyzwanie budżetowe dla rządu. My oczekujemy nowelizacji budżetu. Wiemy, że te 23 miliardy to jest ogromny pieniądz, ale może być zbyt mały, bo w dalszym ciągu trwa szacowanie tych strat. Ja jeszcze powiem jedną rzecz, którą uważam powinniśmy w Polsce poważnie przemyśleć. To jest kwestia koordynacji wolontariatu. Kiedy nas na Opolszczyźnie zalewało i na Dolnym Śląsku, potężna dawka pomocy, wolontariuszy, różnych grup ratowniczych ściągała z całej Polski. Uważam, że potrzebujemy takiej dobrej koordynacji, wykorzystania tego potencjału wolontariatu w kooperacji z lokalnym samorządem, jak również ze sztabami kryzysowymi, które podlegają bezpośrednio pod tą wyższą władzę wykonawczą, od wojewody począwszy.
Panie pośle, nie obawia się pan jednej rzeczy, to jest skądinąd dobry pomysł, ale Polacy są fajni w wolontariacie, fantastyczni, ale właśnie dlatego, że idą trochę tak, no powiedziałbym, no ja z wujem i jeszcze z kompanami zrobimy teraz zrzutkę i to zawieziemy. Czyli są po prostu spontaniczni, a w organizacji to już tak mniej, bo jak jest zorganizowane, to kto inny odpowiada.
To prawda, na poziomie organizacji. Ja też bym zwrócił na przykład na taką opowieść uwagę, że niektóre jednostki OSP z Funduszu Sprawiedliwości były zaopatrywane w gigantyczne wozy strażackie do gaszenia pożarów. Nikt nie patrzył, czy w tym rejonie potrzebne są im właśnie płaskodenne łodzie aluminiowe, jakieś systemy filtracji do uzyskiwania wody pitnej. Chodziło o efekt wow, kiedy te wozy były wręczane. I tego podejścia systemowego brakuje. Trzeba również przeprowadzić gigantyczne szkolenia wszystkich tych samorządowców, począwszy od sołtysów, do tego, żeby oni wiedzieli, jak tworzyć rezerwy materiałowe i magazynowe na czas takiej klęski. To są wszystko wyzwania, które musimy rozwiązywać strukturalnie wewnątrz państwa, ale nie możemy jednak zapominać o tym, że kiedy minie ten efekt, ten zryw, piękny, potężny zryw wszystkich osób zaangażowanych w te łańcuchy pomocy humanitarnej dla ofiar powodzi, to wtedy ta codzienna odbudowa będzie pozostawała po stronie państwa. I tutaj rzeczywiście ta operacja Feniks, ja to widzę na własne oczy, kiedy żołnierze chodzą od domu do domu, kiedy inne jednostki sił zbrojnych zajmują się naprawą najbardziej zagrożonych kolejną powodzią odcinków rzek, tam ten wysiłek właśnie państwa się sprawdza i wtedy już nie jest potrzebny ten wolontariat, on jest potrzebny jeszcze teraz, kiedy w dalszym ciągu trwają doraźne prace przy usuwaniu bezpośrednich skutków powodzi. Sama odbudowa to już profesjonalne podejście państwa, to już dobrze policzone środki, dobre programy ze strony samorządowców, uzasadnione wydatki, kontrola tego.
Panie pośle, ale nie ukrywajmy, że przyda się też pomoc humanitarna. Przypomnijmy, że są organizacje, które na przykład do tej pory odbudowują domy po powodzi na Słowenii. Ona była ponad rok temu. I na przykład Caritas cały czas przekazuje tam pieniądze, więc różne etapy wolontariatu także są i o tym też warto pamiętać.
Apeluję do państwa o to, żeby bardziej wpłacać pieniądze. Wielkie uznanie dla Polskiego Czerwonego Krzyża, z którym pracowałem pomagając w Ukrainie po wybuchu wojny, z którym pracowałem w trakcie tej klęski żywiołowej, ale to nie jedyna organizacja. Wspomnę tutaj na przykład taką organizację World Central Kitchen. Fenomenalna organizacja, znana mi też z wojny w Ukrainie, która podstawiała food trucki, która zapewniała różne zaopatrzenie, takie doraźne. I to widać, że są w Polsce podmioty i instytucje oraz różne fundacje, które potrafią działać w tym kryzysie. Jedyne, czego potrzebujemy, to dobrej koordynacji tego wolontariatu z po prostu aparatem państwa, czyli z władzą wykonawczą i ze sztabami kryzysowymi.
I tu oczywiście całkowita zgoda, to znaczy wspomagajmy wszystkie sprawdzone organizacje. Teraz pan mówi pieniądze, rzeczywiście, bo te pieniądze będą wykorzystywane no także do odbudowy rozmaitych istotnych z perspektywy społecznych miejsc, a czasem domów prywatnych.
To prawda. Na przykład taka informacja z Bodzanowa, to jest taka wioska pod Głuchołazami, gdzie naprawdę działy się danteńskie powodziowe sceny. Otóż dojechały meble do tych ludzi. Ktoś ofiarował całkiem przyzwoitą pomoc w postaci tych mebli. Nie było gdzie ich składować i wyzwaniem lokalnym było znalezienie magazynu, który posłuży do tego, żeby na późniejszy moment tej pomocy te meble gdzieś przechować. To są takie małe, drobne sprawy, ale one też nas uczą. Niestety po raz kolejny, jak w 97, jak w 20, jak podchodzić do koordynowania tej pomocy. I to nie zawsze jest tak, że lokalny...
Panie pośle, musimy niestety skończyć, bo nas tutaj goni czas faktowy. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Witold Zębaczyński, poseł Koalicji Obywatelskiej, członek Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Zachęcamy do pomocy, panie pośle, jak najbardziej. Tak, pomoc, jest. Pomoc, solidarność w tej chwili jest kluczowa.
Jesteśmy za nią niezmiernie.